Na antenie Radia Maria witam bardzo serdecznie pana Piotra Szubarczyka, publicystę historycznego, pracownika Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku. Witam gorąco i pozdrawiam. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dzisiaj także rocznicowe wspomnienie uroczystości 71. rocznicy zakończenia bohaterskiej bitwy Polaków na Monte Cassino.
Szanowni słuchacze, bitwa o Monte Cassino otwierała aliantom drogę na Rzym i niewątpliwie przyspieszyła zakończenie wojny na froncie zachodnim. To są rzeczy niekwestionowane. Miejsce uświęcone śmiercią tysięcy żołnierzy. Chciałbym podkreślić żołnierzy alianckich walczących tam z Niemcami, nie tylko Polaków. Pamiętajmy także o tych młodych Brytyjczykach, Amerykanach, Nowozelandczykach, Kanadyjczykach, Francuzach, ba, nawet Włochach, którzy tam zginęli. Ale my Polacy mamy szczególny stosunek do tego miejsca i do tej bitwy. To wszystko działo się bowiem zaledwie pół roku po konferencji teherańskiej, która zagwarantowała Stalinowi utrzymanie sowieckiego zaboru połowy Rzeczypospolitej, efektu wspólnej z Niemcami agresji na nasz kraj w 1939 roku. I te postanowienia będą stopniowo docierały do świadomości najpierw naszych dowódców, potem oficerów liniowych i wreszcie do prostego żołnierza. Pojawił się naturalny odruch, by rzucić nielojalnym sojusznikom karabin pod nogi, bo to przecież nie nasza już wojna, skoro zdecydowano o nas, bez nas, nie tylko o terytorium Polski, ale o podporządkowaniu naszego kraju zbrodniczemu mocarstwu euroazjatyckiemu. Był taki czas, i to są rzeczy zupełnie nieznane w Polsce, gdy generał Władysław Anders musiał osobiście stawać oko w oko nie tylko z oficerami, ale nawet prostymi żołnierzami, żeby łagodzić ich gorycz, zwłaszcza tych żołnierzy z Kresów, traconych Kresów. Pokazało to w swoim znakomitym filmie Zapomniana Odyseja świętej pamięci Jagna Rajt, szlachetna, przedwcześnie zmarła polska dokumentalistka z Londynu. Miałem szczęście ją poznać. Generał Anders tłumaczył cierpliwie, że jakiekolwiek manifestacje skierowane przeciwko aliantom z powodu układów z Sowietami pogorszą tylko sytuację Polski, dadzą sowieckiej propagandzie argumenty o rzekomej współpracy Polaków z Niemcami. Jakże oni na to czekali? Jakże byliby zadowoleni, gdyby nasz żołnierz nie chciał walczyć pod Monte Cassino, nie chciał zdobywać Bolonii? Sowietów parzył haniebny płaszcz sojusznika Hitlera, który dobrowolnie założyli w sierpniu 1939 roku i wytrwali w nim prawie przez 2 lata, a gdyby nie niemiecki atak, to pewnie znacznie dłużej. Odbierali wspólnie z Niemcami wolność narodom, dopuszczając się zbrodni wojennych na setkach tysięcy ludzi. I teraz ci sojusznicy naszych aliantów, jak ich potem nazwaliśmy, chcieli uczynić z Polaków sojuszników Hitlera. Uzasadnić moralnie, a raczej niemoralnie rozbiór Polski. Nawet po wojnie obstalowali taki haniebny plakat AK i NSZ, sojusznicy Hitlera. I to właśnie dlatego Monte Cassino, niezależnie od tych aspektów militarnych, jest tak ważne dla polskiej sprawy w tej przegranej przecież przez nas wojnie. I to dlatego święty Jan Paweł II każdego roku, 18 maja, przybywał na to wzgórze, choć był to dzień jego urodzin. Bić się, czy się nie bić? A jeśli bić się, to chyba już tylko o honor. Feliks Konarski pisał w słynnej pieśni Czerwone maki na Monte Cassino, że pod Monte Cassino Polak jak zawsze za honor się bił. No bo o cóż mógł się wtedy bić, kiedy już wszystko było postanowione? Bił się za honor. W ostatniej zwrotce napisane już po wojnie Feliks Konarski jeszcze piękniej to ujął, że Polak z honorem brał ślub na Monte Cassino. Polak z honorem brał ślub. Czy my to rozumiemy? Czy rozumiemy ukryty, głęboki, jakże dramatyczny sens tych słów odnoszących się przecież nie tylko do dzielności żołnierskiej, ale w ogóle do polskiego losu? przypomnę słynne słowa z wiersza, słynny dialog z wiersza Jana Lechonia, jak to człowiek rozumny rozmawia z tym żołnierzem. Jak żal mi, że ci oczy nareszcie otwarto i powiedz sam mi teraz, czy to było warto. I ten biedny żołnierz przymyka oczy, ujrzał tych wszystkich, którzy legli w cudzoziemskim grobie, co mówili, wrócimy nie myśląc o sobie. Potem słyszy jeszcze dźwięk mazurka, jakieś tłumu wołanie. Po chwili odpowiada, czy warto? Ach, śmieszne pytanie. Bo to rzeczywiście było śmieszne pytanie dla żołnierza spod Monte Cassino, czy się bić. Dla żołnierza, który szedł przez śniegi Sybiru, stepy Kazachstanu, przez sowieckie łagry półżywy, głodując na tej nieludzkiej ziemi. Wiedział dobrze, że swoją Odyseję zawdzięcza nie tylko Sowietom, także Niemcom. Chciał im za to po prostu zapłacić. To pytanie było śmieszne dla żołnierza, który pochodził z ziem zagarniętych przez Niemców, wcielonych do Rzeszy, dla młodego Polaka, ubranego w niemiecki mundur, znoszącego to wszystko dla swoich najbliższych, którzy w razie jego dezercji trafiali do obozu koncentracyjnego. Dla niego rzeczą wielkiej wagi był powrót z wojny do domu w polskim mundurze. I teraz na tym froncie włoskim dowiedział się, że po drugiej stronie są jego rodacy. Korzystał z każdej okazji, by do nich dotrzeć. A był tam bardzo potrzebny, bo ten drugi korpus polski nieustannie krwawił, tocząc walki z Niemcami, tracąc wielu zabitych i rannych. Skierowany do Włoch w grudniu 1943 w składzie 8 Armii Brytyjskiej uczestniczył we wszystkich trudach tej kampanii włoskiej. Na linii Gustawa, na linii Hitlera, nad Adriatykiem, na linii Gotów, w Apeninach, wreszcie w bitwie o Bolonię. Na jesieni 1943 liczył ponad 50 tysięcy żołnierzy. Po Monte Cassino mimo uzupełnień tylko 48 tysięcy. Taka sytuacja powstała między innymi z powodu tego, że wielu żołnierzy narodowości żydowskiej w Palestynie po prostu dezerterowało z drugiego korpusu. Brytyjczycy ich zawzięcie ścigali i żandarmeria wojskowa przyprowadzała z powrotem do korpusu, a generał Anders dał cichą instrukcję, żeby tych ludzi zostawić. Nie chciał takiego przymusowego żołnierza prowadzonego do szeregu przez żandarma. A mimo to w okresie walk o Bolonię ten drugi korpus polski, mimo tak licznych strat, liczył ponad 55 tysięcy żołnierzy. Skąd? Skąd na obczyźnie z dala od kraju brali się ci żołnierze generała Andersa? Wielu z nich to byli dorastający kadeci szkół wojskowych na Bliskim Wschodzie. To były te dzieci uratowane z nieludzkiej ziemi. Najwięcej było jednak tych, którzy zaciągnięci do niemieckiego wojska marzyli tylko o jednym, o polskim mundurze. Takich żołnierzy, jak ich Francuzi z Alzacji, z Lotaryngii nazywali wbrew nam. I ci nasi upokarzani w swej polskiej dumie, poranieni duchowo, chłopcy z przymusowego Wehrmachtu, ze Śląska, z Wielkopolski, z Pomorza, chłopcy poranieni w ludzkich uczuciach, zesłańcy z nieludzkiej ziemi, to oni zwyciężyli pod Monte Cassino. To stąd pochodziło ich męstwo, ich upór, pokazać, że jesteśmy, że Polska nie zginęła. Umacniała ich w tym bojowym duchu świadomość, że walczą nie tylko za Polskę, ale i za Bożą sprawę, przeciwko złu rozumianemu uniwersalnie. Nie na darmo nawiedzili przed kampanią włoską grób Chrystusa Pana w Ziemi Świętej, zabierając stamtąd swój skarb, przechowywany potem przez lata. Tak, to był skarb. Pamiętam, jak dziadek mojej żony brał go do ręki. Imienny dyplom nawiedzenia grobu Chrystusa. Mieli nie tylko wspaniałych dowódców, ale i wspaniałych duszpasterzy z biskupem polowym Wojska Polskiego, arcybiskupem warszawskim księdzem Józefem Gawliną, nazwanym po latach przez świętego Jana Pawła II biskupem tułaczem. On najlepiej ich rozumiał. Rozumiał ich tułaczy los, bo przecież sam był tułaczem. Nie wszyscy nasi żołnierze zdążyli przywdziać polski mundur przed Monte Cassino. Jest taka relacja, Antoni Górski przytacza relacje swoich kolegów, którym się nie udało zdezerterować z Wehrmachtu. Do rozpaczy doprowadzała ich świadomość o zakończeniu wojny. Niektórzy z nich dostawali ataku histerii. Pocieszaliśmy ich, że przecież uderzymy jeszcze na Japonię. O trudnych drogach młodych Polaków, tułaczy pod polskie sztandary, warto pamiętać szczególnie przy okazji tych rocznicowych wypominków związanych z chwalebnym szturmem na słynne wzgórze. To był szturm polskiego żołnierza, ale to był też szturm polskiego tułacza, polskiego pielgrzyma. To niezwykłe połączenia, a jednocześnie tak bardzo znane nam chociażby z kampanii napoleońskich. To dlatego ta walka pod Monte Cassino została tak uświęcona. Przeszła do legendy polskiej i my nie możemy o tym zapomnieć. Pamiętajmy o Monte Cassino i pamiętajmy, że był to dzień urodzin świętego Jana Pawła II. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękuję serdecznie za tę refleksję podjętą na antenie Radia Maryja w 71. rocznicę zakończenia bitwy na Monte Cassino. Gościem audycji Aktualności Dnia był pan Piotr Szubarczyk, pracownik Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku, publicysta historyczny.